Kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w piątek o poranku, a naszym gościem jest dziś wicestarosta poznański Tomasz Łubiński. Dzień dobry, kłaniam się.
Dzień dobry Państwu.
A zaczynamy od nowinek z Poznańskiej Rady Powiatu Poznańskiego, znaczy z Rady Powiatu Poznańskiego, bo to trochę skomplikowana nazwa. Paweł Ratajczak, do niedawna wiceprzewodniczący Rady Powiatu Poznańskiego, tak się składa, że z PiS-u został właśnie odwołany przez koalicyjną większość, a w uzasadnieniu no, można właściwie to sprowadzić do jednego zdania, że nie można krytykować zarządu i koalicyjnych radnych. No, panie starosto, to taka demokracja w powiecie poznańskim?
Panie redaktorze, pan Paweł Ratajczak 2 lata temu został wiceprzewodniczącym Rady Powiatu i przez ten czas w taki, a nie i inny sposób był oceniany przez naszych radnych. W pewnym momencie radni utracili do niego zaufanie.
No bo jest z opozycji, to trudno, żeby mieli zaufanie.
No niekoniecznie. Złożyli wniosek o jego odwołanie, no i w głosowaniu tajnym ten proces się zakończył.
Ale macie większość, więc to było jakby do przewidzenia. Tylko czy zgodnie z regułami tak dobrze przyjętej demokracji, jeżeli opozycja dostaje jedno miejsce, no to po prostu ma to miejsce. A z bujeckim prawem opozycji jest krytykować większość. Tak jest w Sejmie na przykład, gdzie Małgorzata Kidawa-Błońska też przecież jest z prezydium Sejmu i też potrafi krytykować i nie jest za to odwoływana ze względu na utratę zaufania.
Nasi radni mieli inne wymagania co do wiceprzewodniczącego rady, bo on pełnił nieco inną funkcję, będąc wiceprzewodniczącym. Teraz jest radnym, który nie pełni żadnej funkcji. W związku z tym będzie mógł sobie już działać nieco zupełnie inaczej.
No to zróbmy tak samo z Małgorzatą Kidawą-Błońską. Niech ona też nie będzie wicemarszałkiem. W ogóle niech Koalicja Obywatelska nie ma wicemarszałka w Sejmie. A po co? Będzie sobie mogła krytykować.
Bo panie redaktorze, ja nie będę kwestionował i konstatował decyzji naszych radnych. Oni wyrazili swoją opinię w głosowaniu tajnym.
Pan się po tym nie podpisał.
No to już jest, jakby to powiedzieć, za pozwoleniem moja sprawa. Dlaczego się nie podpisałem pod wnioskiem.
Dobrze, a ja za pozwoleniem zapytam w takim razie, czy zarząd coś chce z tym zrobić? Czy przywrócicie jednak mimo wszystko jakieś reguły demokracji? No bo to jest bardzo orwellowskie. Ktoś, kto się z nami nie zgadza, kto wypisuje na Facebooku inne poglądy, czy mówi o tym na Radzie, jest odwołany dlatego, że ma inne poglądy. No nie tak chyba powinna wyglądać demokracja. Czy macie jako zarząd zamiar jednak wkroczyć w tej sprawie?
Zarząd nie ma zamiaru wkraczać w suwerenne decyzje naszych radnych.
Rozumiem. Czyli prawo silniejszego troszeczkę. Macie większość, możecie wygłosować kogo chcecie, ale wie pan, że w tej chwili nikt z opozycji nie ma żadnego stanowiska w Radzie Powiatu Poznańskiego. To jak tutaj współpracować?
Współpracować można, będąc zwykłym radnym, na posiedzeniach komisji, na spotkaniach z mieszkańcami, na sesjach rad.
No pan wie, po co jest prezydium.
Niepotrzebne są do tego funkcje.
Aha, no ale wie pan, żeby zgodnie klub działał, a klub radnych opozycji ma jednak kilku członków, powinien mieć swoją reprezentację. To jest zwyczaj w każdym organie, w każdym cywilizowanym państwie. Także w naszym polskim Sejmie.
Wie pan, ja jestem w kilku komisjach, prawie obsługuję większość komisji i tam, jeśli mówimy o kwestiach merytorycznych, to ta rozmowa zupełnie inaczej wygląda. Im mniej polityki w samorządzie, tym lepiej dla nas wszystkich, dla naszych mieszkańców.
No a to trochę nie jest przejaw polityki, to odwołanie właśnie Pawła Ratajczaka?
To pewnie jest przejaw polityki, to odwołanie wiceprzewodniczącego, no ale tak jak powtarzam, utracił zaufanie ze strony radnych i stało się jak się stało.
No tak, tylko to jest taka bardzo fajna furtka, bo można o każdym powiedzieć, że utracił zaufanie tak naprawdę. Tak jak mówię, nawet w dużej polityce.
Każdy, który kandyduje do rady gminy, powiatu czy do sejmiku, no to nie idzie po to tam, żeby pełnić pewne funkcje, tylko żeby jak najlepiej pełnić swój mandat.
No tak, ale klub powinien mieć jakąś reprezentację. Nie ma, no zobaczymy, czy zdecydujecie się na to, żeby jednak dokoptować kogoś z opozycji do rady powiatu, żeby przynajmniej w niektórych sprawach ta współpraca była inna. Dobrze, panie starosto, zmieniam temat. Mam przed sobą Głos Wielkopolski, taki wielki tytuł, który z okładki do nas krzyczy. Niepewność przed pierwszym dzwonkiem. To zapytam o niepewność, jeżeli chodzi o szkoły podległe powiatowi poznańskiemu. Czekacie na ten pierwszy dzwonek rzeczywiście z duszą na ramieniu, bo szkoły macie duże, bardzo duże nawet bym powiedział.
Tak. Z niepokojem oczekujemy rozpoczęcia roku szkolnego. Słuchamy również epidemiologów i wiemy, jakie są zagrożenia z rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Wczoraj mieliśmy spotkanie z naszymi dyrektorami, którzy zgodnie z wytycznymi MEN-u przygotowali wszystko. Wszystkie dokumenty, wszystkie zabezpieczenia uczniów, nauczycieli są przygotowane. Myśmy to spotkanie wzbogacili nieco, bo uczestnikiem spotkania było także Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego bliżej ciebie. To jest organizacja, która będzie wspierać uczniów w przypadku problemów, powiedzmy, psychologicznych czy psychicznych.
To jest takie wasze know-how, tak? Można powiedzieć w tej
kwestii. My jesteśmy w takim programie specjalnym. Bo wiemy, że uczniowie mają także problemy związane z obawami nie tylko z powodu, powiedzmy, nauki, ale także z tą sytuacją, która jest i oni od nas dostaną pełne wsparcie. Będą z nimi, jak taka potrzeba zaistnieje, współpracować psychologowie i nawet wręcz psychiatrzy. Drugim gościem byli przedstawiciele sanepidu, którzy jeszcze raz wyłuszczyli wszystkie zasady, jak postępować, dyrektorzy, jak postępować w różnych przypadkach, także w przypadku podejrzenia zakażenia ucznia czy nauczyciela. To zostało dokładnie wyjaśnione. Dyrektorzy mają wszystkie dokumenty przekazane przez nich. Natomiast w naszym przypadku jest jedna bardzo wielka obawa, a ona dotyczy dzieci niewidomych.
Więc właśnie chciałem o to zapytać, bo sanepid chyba nie wiedział w ogóle o tym, jaka jest sytuacja dzieci w Obwińskach, które tak naprawdę i korzystają z dotyku, no bo to jest ważny zmysł w przypadku
dokładnie
osób niewidomych,
tak.
A poza tym to jest szkoła, która skupia dzieci z całej Polski, także te, które mogą przyjechać na przykład ze stref czerwonych.
To było podkreślane, podnoszone. Pan dyrektor specjalnego ośrodka w Obwińskach złożył specjalne pismo do sanepidu. Mówił, bo on jest praktykiem i nauczyciele w ośrodku są praktykami i mówił o tym, że jak dziecko niewidome ma zachować na przykład dystans 1,5-metrowy, tak? Ono idąc po korytarzu zawsze gdzieś tam dotyka ścian na różnych wysokościach i to są rzeczy, które są naprawdę bardzo dużym zagrożeniem. Tam jest też internat, tak jak pan powiedział, tam są dzieciaki, no przynajmniej z dużej części Polski, przyjeżdżają dzieci ze stref żółtych i czerwonych. Wiemy, a to jest już określone w przepisach, że jeśli lekarz dla dzieci przewlekle chorych wyda zaświadczenie lekarskie, że to dziecko powinno się uczyć zdalnie, to tak będzie. Jeśli takie orzeczenie wydadzą poradnie psychologiczno-pedagogiczne, to takie orzeczenie będzie.
To jakaś opcja.
Będzie cały proces nauczania komplikować.
No tak,
i żeby jeszcze wesprzeć nauczycieli, to trzecim gościem byli przedstawiciele Politechniki Poznańskiej, którzy oferują pomoc w organizacji zdalnego nauczania.
Czyli ja rozumiem informatycznie głównie, jeśli o te kwestie chodzi. Inny problem to jest pewnie też szkoła specjalna w Mosinie. Tam są też dzieci, które wymagają szczególnego traktowania szkolnego. No ale to jest taka wyliczanka. Co do zasady, uważacie, że uda wam się zachować reżim sanitarny? Że spełnicie te wymogi?
Panie redaktorze, te dzieciaki, znaczy tak się teraz
stało. Mówię w ogóle oczywiście o całym powiecie w tym momencie, jeżeli chodzi o szkołę.
Tak się stało, że ten COVID spowodował, że rodzice jednak postanowili zostawić dzieci w miejscu zamieszkania, jeśli tam jest nasza szkoła. To widać wyraźnie po naborze. Ale sporo dzieciaków będzie dojeżdżać i tutaj pierwszym zagrożeniem będzie transport publiczny, bo to i pociąg, i pewnie autobus, i pewnie tramwaj. To tam już jest pierwszy taki moment, kiedy to dziecko może się zakazić, prawda? Szkoły są różne. Mamy szkołę w Słarzędzu, która ma 1300 uczniów.
Przepraszam, wejdę panu słowo. Czy w przypadku takiej szkoły będziecie jako organ prowadzący wnioskować do sanepidu o to, żeby tam wprowadzić nauczanie hybrydowe, żeby trochę rozgęścić tę szkołę?
Jak pan wie, w kraju już takie próby były, na przykład z Zakopanem, i nie ma na to zgody, natomiast...
Tak, ale są powiaty, które dostały taką zgodę po wniosku, który złożyły do sanepidu. Ale tak mówię o jednostkowych sytuacjach, nie en bloc.
W naszym przypadku dyrektor na razie będzie się stosował do tych zaleceń MEN-u i praca, nauczanie będzie prowadzone stacjonarnie.
Rozumiem. Czyli na razie w ogóle nie macie w planach takich wniosków składać do sanepidu.
Nie wiemy, czy nie zmieni się to po 1 września. Na dzisiaj na pewno nie. Tam będzie duże rozgęszczenie uczniów. Będą stosowane wejścia do szkoły różne.
Aha, czyli system zmianowy.
System, wydłużamy czas nauki.
Aha, jakie to będą godziny, tak ogólnie?
No, w przypadku Swarzędza to mogą być do późnych godzin popołudniowych.
I pewnie wcześniej będzie się to zaczynało. Teraz takie pytanie, które wielu nauczycieli nurtuje. Przyłbice czy maski? Bo z różnymi opiniami się spotkałem. Czy będą jakieś odgórne zalecenia tutaj? Czy to dyrektorom pozostawiacie?
Może pan powtórzy?
Przyłbice czy maski? Bo to jest dylemat niektórych nauczycieli, niektórych dyrektorów. Czy to będzie odgórne, czy będzie dyrektorom pozostawione?
Dyrektorzy mogą zdecydować, bo też mają przyłbice. I pewnie nauczyciele też, czy będą chodzić w maskach, czy w przyłbicach. W tych zaleceniach MEN-u i głównego inspektora sanitarnego jest powiedziane, w jaki sposób i kiedy te maski czy przyłbice zakładać.
Panie starosto, ostatnia kwestia, chciałbym dowiedzieć się, wracam do starej czerwcowej sprawy, czyli tych nieszczęsnych mikropożyczek, w których mieliście najmniejszy stosunkowo w kraju procentowo udział w wypłatach dla przedsiębiorców, którzy walczyli z koronawirusem. Czy ta sytuacja się ustatkowała? Czy wy w ogóle jeszcze wypłacacie te środki?
No dobrze, że pan o to pyta. Może tak tytułem wstępu parę zdań. Największym urzędem pracy jest Warszawa. Tam jest, ona obsługuje ponad prawie 450 tysięcy firm.
No tak.
Po Warszawie jest Poznań, czyli nasz Urząd Pracy.
176 tysięcy. Też mam te dane, panie starosto.
To się zgadza. Politycy przywoływali, jak to fajnie idzie w innych powiatach, jak te pożyczki są szybko wypłacane. Ja tu nie będę się rozwodził, natomiast Łódź, tak często przywoływana, ma połowę tego, co my mamy, przedsiębiorców, a nasz Urząd Pracy ma 200 pracowników, no, tego fizycznie.
Można zawsze znaleźć inne dane. Wrocław ma 124 tysiące podmiotów, a i tak był daleko, daleko do przodu przed wami, jeśli chodzi o wypłacanie środków, więc... To jest miecz obosieczny.
Wrocław miał 70% tego, co my mieliśmy. Natomiast u nas były takie sytuacje, że dziennie wpływało więcej wniosków niż na przykład ilość przedsiębiorców w Szamotułach. Tak?
A jak to w tej chwili wygląda?
Były zawirowania od samego początku z całym programem, który obsługiwał mikroprzedsiębiorców. Po wielu, wielu interwencjach ten program zaskoczył, bo tam trzeba było ręcznie wpisywać różnego rodzaju dane i obsługa jednego wniosku to była jedna godzina na jednego pracownika. To się uspokoiło na początku czerwca. Myśmy jako starosta zdecydował, że 15 naszych pracowników wesprze Urząd Pracy.
Widziałem trochę takich referatów, w których dałoby się pewnie uszczknąć tego i owego, na przykład referat współpracy zagranicznej.
Potem zmiana przepisów i mógł nas wesprzeć pan prezydent miasta Poznania, bo tego nie przewidywano wcześniej i on oddelegował około 30 pracowników na jeden miesiąc.
Panie starosto, kończy nam się czas. Jak to dziś wygląda w tym momencie?
Już mówię. Notabene bezrobocie u nas jest 1,8, czyli niewiele większe niż było. I jeśli mówimy o mikroprzedsiębiorcach, bo to jest ta wielka cyfra, prawda? To jest prawie 75 tysięcy złożonych wniosków, tak? Pozytywnie rozpatrzonych jest prawie 70 tysięcy. Prawie 350 milionów wsparcia.
To czy jeszcze wpływają w tym momencie? Sytuacja
jeszcze wpływają.
I teraz już jesteście na bieżąco, nie ma zaległości.
Jesteśmy praktycznie na bieżąco, także w pomocy dla w przypadku dofinansowania wynagrodzenia czy składek ZUS-owskich.
To jest jeszcze inna sprawa. Ja się najbardziej cieszę z tego, co pan powiedział, że bezrobocie utrzymuje się cały czas na stosunkowo niskim poziomie. Wicestarosta poznański Tomasz Łubiński, gość porannej rozmowy w Radio Poznań. Dziękuję bardzo, dobrego dnia życzę.
Dzięki, do widzenia.
Do widzenia.
Kluczowy temat.